radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest lekarzem, profesorem medycyny, jednym z twórców Gdańskiej Szkoły Nefrologii. Jest wieloletnim kierownikiem Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMET. Dzięki m.in. staraniom pana profesora w Ośrodku Gdańskim ruszyły programy przeszczepiania nerek oraz dializoterapii, a w całym kraju program wczesnego wykrywania chorób nerek. Profesor doktor habilitowany Bolesław Rutkowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii, przewodniczący Niezależnej Komisji Bioetycznej do spraw badań naukowych GUMET. Witam pana profesora, dzień dobry. Dodam, że pan profesor Bolesław Rutkowski jest doktorem honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i profesorem honorowym GUMET. Ma za sobą kilkanaście lat pracy jako konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, a główne zainteresowanie naukowe pana profesora Rutkowskiego to epidemiologia chorób nerek, patofizjologia zaburzeń gospodarki węglowodanowo-lipidowej w przewlekłej niewydolności nerek, optymalizacja terapii nefroprotekcyjnej, indywidualizacja leczenia nerkozastępczego, w tym dializoterapii i przeszczepienia nerek. I na koniec jeszcze powiem, że w 2021 roku pan profesor znalazł się na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców świata, którą co roku publikuje Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo tych zasług, panie profesorze. Ale ja chciałam z panem profesorem na początku naszej rozmowy poruszyć temat objawów przewlekłej choroby nerek, bo myślę sobie, że naszych słuchaczy to zainteresuje. Czy ta choroba rozwija się po cichu? To z wiele lat, gdzie można nie zauważyć tych pierwszych objawów?
Tak, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przewlekła choroba nerek jest bardzo podstępnym rodzajem schorzenia, dlatego że najczęściej przez wiele, wiele lat jest bezobjawowa, to znaczy my tego w ogóle nie odczuwamy, a jeżeli są objawy, jeżeli się one pojawiają, to już jest dosyć późno. W tych wczesnych okresach, oczywiście poza takimi ewenementami, jakie stanowią na przykład przewlekła choroba nerek w przebiegu kamicy moczowej, czy gdzie mamy napady kolki, czy w przebiegu zakażenia układu moczowego, gdzie mamy gorączkę, prawda, bóle, to jest zupełnie co innego. Natomiast większość chorób nerek przebiega bezobjawowo. Może nie być żadnych objawów. Te objawy pojawiają się dopiero w moczu. Jeżeli mocz zbadamy, prawda, to dopiero tam możemy stwierdzić,
zobaczyć,
że na przykład,
tak,
że mamy białkomocz, prawda, który jest jednym z objawów, ale ten białkomocz on sam przez się nie objawia, on nie boli, prawda, ani nie daje sam żadnych dźwięków z siebie. Prawda?
My tak często o nerkach nie myślimy w ciągu życia, prawda, a czasami sobie pracujemy latami na to, że one nam w pewnym momencie przestają dobrze pracować, rozwija się choroba. Co tak naprawdę szkodzi nerkom najbardziej?
Znaczy, o nerkach nie myślimy, dlatego że nerki kojarzymy, zresztą słusznie, z produkcją i wydalaniem moczu, prawda? Wydalanie moczu jest dla każdego z nas taką dosyć czynnością intymną, prawda? Poza jakimiś takimi ekshibicjonistami, którzy lubią, prawda, wysiusiać się pod pomnikiem, prawda, na skwerze na środku miasta. Ale to są ewenementy i wyjątki. Natomiast każdy z nas robi to w cichości, prawda? I raczej nie jest to temat
do poruszania na spotkaniach towarzyskich.
Tak jest, do spotkań towarzyskich, chyba że dotyczy to mocno starszych panów, prawda, którzy mają przerost prostaty, prawda, i wtedy, prawda, wymieniają między sobą uwagi, prawda, jak to się siusiało, czy się siusiało z przerwami, czy nie, czy z trudnościami, czy nie. Ale to też, znowuż mówię, dotyczy bardzo małej grupki ludzi. Natomiast co szkodzi nerkom? No przede wszystkim to szkodzi to, co szkodzi na przykład również i układowi sercowo-naczyniowemu, dlatego że zarówno nerki, czyli układ moczowo-płciowy, czy układ moczowy może zawęźmy, prawda, i układ sercowo-naczyniowy, one są tak jak powiązane ze sobą, jak w tym znanym, prawda, takim przysłowiu, że złapał kozak tatarzyna, tatarzyn za łeb trzyma, dlatego że z jednej strony choroby układu sercowo-naczyniowego są takim punktem, że tak powiem, usposabiającym do rozwoju przewlekłej choroby nerek, a przewlekła choroba nerek usposabia do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Czyli te wszystkie, nazwijmy to ogólnie, niezdrowy tryb życia, prawda? Co w tym pojęciu się mieści? No właśnie, jakaś dieta zbyt obfita, dieta zawierająca zbyt duże ilości białka, zbyt duże ilości tłuszczów, zbyt duże ilości soli, prawda?
Czyli na przykład, panie profesorze, ktoś, kto je bardzo dużo mięsa. Mhm. To jest osoba, która jest narażona na
też
to, że z nerkami tak będzie mieć problem.
Tak, tak jest. To samo palenie tytoniu, prawda? Nam się ono wiąże, że oczywiście, że rak płuc, prawda, albo choroby układu sercowo-naczyniowego, tak, ale również jest związek pomiędzy paleniem tytoniu a występowaniem chorób nerek. To samo nadużywanie alkoholu, prawda? Także to są te wszystkie rzeczy, które brak ruchu. Prawda? Wiadomo, że ruch jest no, prozdrowotny ogólnie, prawda? Dla chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również jest prozdrowotny dla nerek.
A jak to się stało, że pan profesor w swojej działalności naukowej tymi nerkami i wydolnością nerek się zainteresował? Czy pan miał takie obserwacje w swoim życiu zawodowym, w pracy klinicznej, że rzeczywiście ludziom te nerki dokuczają i nie ma jakichś takich programów, które by mówiły lekarzom, jak należy leczyć, jak należy postępować, co robić i jak zapobiegać? Jak to było?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że no, niektórzy uczeni, prawda, to nie chodzi o mnie akurat, tylko uczeni wielcy, prawda, mówią, że postępem nauki jest głód. Nie? W moim przypadku też było tak, tylko że to nie był głód jako taki, tylko to był głód wiedzy. Głód wiedzy o nerkach i chorobach nerek, dlatego że na studiach z interny, bo nefrologia jest częścią Królowej Nauk Medycznych, czyli interny. Na studiach przez wszystkie 3 lata studiów, gdzie była interna, byłem w klinice kierowanej przez świętej pamięci pana profesora Mariana Górskiego, który był doskonałym gastroenterologiem, był internistą wysokiej klasy, który miał u siebie oddział kardiologiczny, miał u siebie oddział pulmonologiczny związany z chorobami płuc, prawda? Ale nie było tam w ogóle nefrologii. W związku z tym ja po prostu czułem jakiś taki niedosyt, kiedy skończyłem studia i zdobyłem ten atut, że mogłem wybrać sobie staż w uczelni, prawda, to ja postanowiłem pójść do kliniki, która zajmuje się nefrologią na ten staż po to po prostu, żeby zobaczyć. Nie dlatego, że ja już chciałem być nefrologiem, ale po to, żeby zobaczyć. No i tam po prostu wsiąkłem, można powiedzieć, dlatego, że zobaczyłem, jaki to jest, jak skomplikowanym narządem, a jednocześnie jak poukładanym, prawda, jak ważnym dla całości układu dla organizmu człowieka, to po prostu, no...
Ale ja pytałam, panie profesorze, jak to się stało, że pan postanowił przeprowadzić zmianę tak naprawdę, zrobić coś, co spowoduje, że ci pacjenci no, będą mogli, nie wiem, szybciej trafiać do leczenia.
Tak,
więcej osób będzie mogło skorzystać na wcześniejszym etapie z tego leczenia.
No to znaczy tutaj...
Bo jaki pan stan zastał?
Dwa elementy zadecydowały. Pierwszy element był ówczesny, kiedy ja zacząłem pracować, potem ja byłem na studium doktoranckim, potem byłem asystentem, prawda, już w klinice, już nie profesora Pensona, bo on poszedł na emeryturę, tylko to była już klinika chorób nerek kierowana przez profesora Andrzeja Manicjusa. To wówczas co było widać, prawda, że leczenie narkozastępcze, czyli leczenie przy pomocy dializoterapii jest praktycznie niedostępne. Wówczas było niedostępne dla większości chorych, zdecydowanej większości chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek.
Co się z tymi ludźmi działo?
Ci ludzie umierali, po prostu umierali, prawda, dlatego że, panie, jeżeli w tym momencie, kiedy ja zacząłem pracować, sztuczna nerka, czyli ten jeden aparat sztucznej nerki, prawda, był w Gdańsku, jeden jedyny, na całą Polskę północną, prawda, czyli od Szczecina poprzez Gdańsk do Białegostoku, prawda, no to myśmy zapewniali tą nerką bezpieczeństwo ponad 6 milionów ludzi. Prawda. Czyli wówczas dializowani byli tylko i wyłącznie chorzy z ostrą niewydolnością nerek. Dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek nie było miejsca. A z drugiej strony ja zobaczyłem, cudowną maszyną jest ta sztuczna nerka, że ona potrafi człowieka, który jest w śpiączce mocznicowej, pozwala wybudzić z tej śpiączki mocznicowej, prawda? I potem, jeżeli byśmy powtarzali te zabiegi, to on może zupełnie sobie żyć swobodnie, chodzić, prawda, i tak dalej. A już nie mówiąc o tym, że potem gdzieś tam może stać się kandydatem do przeszczepienia szczepienia nerki, prawda, co wówczas też było praktycznie biorąc niedostępne w ogóle. Dopiero potem rozwinął się ośrodek warszawski, prawda, który jako jedyny w Polsce przeszczepiał potem wrocławski i tak dalej, i tak dalej. A dopiero w latach 80. myśmy otworzyli przeszczepianie w ośrodku gdańskim. Także to był jeden element, prawda. Drugi element to był taki, że i stąd ja jakby wewnętrznie podjąłem taką...
Czuł pan, że trzeba coś zrobić. Tak,
tak. To podjąłem takie zobowiązanie wobec samego siebie. Prawda? I jak to mawiał mnie zmarły w tym roku pan profesor Stefan Angielski, mówi, że to jest najgorszy rodzaj zobowiązania, jeżeli człowiek podejmuje zobowiązania wobec samego siebie, prawda? Bo trudno samemu sobie odmówić wykonania tego zadania, prawda? I go nie wykonać, bo to będzie, prawda, sumienie będzie gryzło podwójnie.
Ale to rozumiem, że to była kwestia braku wytycznych dla lekarzy, bo tak jak pan powiedział, że w czasie swoich studiów z interny niewiele pan miał kontaktu wtedy z chorobami nerek, a druga sprawa to nie było tego sprzętu, który jest dzisiaj.
Przede wszystkim nie było sprzętu, prawda? Nie było, tak jak mówię, no te ośrodki były pojedyncze, prawda? W ogóle no dopiero w latach 60. późnych, na przełomie 60. i 70. rozpoczynały się programy, nazwijmy to w cudzysłowie, przewlekłej dializoterapii w Polsce. Nie? Także oczywiście już one wcześniej, kilka lat wcześniej były rozwinięte w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, gdzieś tam w zachodniej Europie, ale to też wtedy nie dializowano wszystkich, prawda? Były ograniczenia. W Stanach Zjednoczonych na początku były komisje, które składały się tam no, z duchownych różnych wyznań, prawda, między innymi lekarzy i tak dalej. Tak, gdzie te komisje decydowały. U nas też były komisje przez wiele, wiele lat, prawda, gdzie myśmy decydowali, kto ma być dializowany, a kto nie ma być dializowany, prawda?
Ale pan profesor pojechał w pewnym momencie za granicę na takie staże medyczne i zobaczył zupełnie pewnie inny świat.
Tak, oczywiście. Ja byłem we Włoszech najpierw przez pół roku w Parmie i tam Parma była takim ośrodkiem, do tej pory jest ośrodkiem w Europie, który jest jednym z liderów, można powiedzieć, dializoterapii. Akurat w przeszczepianiu niekoniecznie, prawda, bo u nich też to przeszczepianie kulało, ale z zupełnie innych względów niż u nas. I przekonałem się, że my musimy po prostu rozwinąć leczenie nerkozastępcze. Musimy dla tych pacjentów, którzy są ze schyłkową niewydolnością nerek, musimy rozwinąć leczenie nerkozastępcze. I w momencie, kiedy najpierw zostałem sekretarzem Zespołu Krajowego w Dziedzinie Nefrologii, bo profesor Manicius był przewodniczącym, prawda, czyli konsultantem krajowym, a potem, kiedy profesor zachorował, on wytypował mnie jako kandydata na konsultanta krajowego i zostałem tym konsultantem krajowym, gdzie ja byłem wtedy no, młodym docentem, prawda? Miałem wśród konsultantów wojewódzkich starych profesorów, moich mentorów, prawda, można powiedzieć, ale oni współpracowali ze mną, muszę powiedzieć, bardzo dobrze i myśmy jako ten zespół potrafili zdobyć pieniądze, prawda? No, oczywiście zdobyć pieniądze publiczne, prawda? Ale to trzeba było pracować program, rozwinęliśmy program poprawy rozwoju dializoterapii, znaczy leczenia narkozastępczego w Polsce, bo to było i dializoterapii, i przeszczepiania. Zdobyliśmy pieniądze poprzez wpływ na Komisję Sejmową Zdrowia, potem na Ministerstwo Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo w ramach tego programu rozwinęliśmy leczenie nerkozastępcze.
Czyli to była kwestia załatwienia pieniędzy, załatwienia, że tak powiem, zgody, różnych zgód pewnie,
tak.
A ludzie,
ale
ci,
również edukacji,
mieli...
no ale właśnie. Również edukacji, prawda? W związku z tym zaczęliśmy edukację, prawda? Mieliśmy cykl wykładów dla kolegów z ośrodków, prawda, coraz mniejszych, prawda? Zaczęliśmy od akademickich, a potem wojewódzkie, powiatowe wtedy jeszcze i tak dalej, bo tam też rozwijała się sieć dializ, prawda? Nie tylko mieliśmy sieć szkoleń, wykładów i tak dalej, ale również pisaliśmy książki, prawda?
Czyli
podręczniki.
Kiedyś było, tak jak pan powiedział, jeden aparat do dializoterapii w Gdańsku na połowę Polski,
tak.
A potem jak to się udało, że różnych miejscach poza dużymi ośrodkami również te aparaty,
tak, oczywiście,
się pojawiły.
U nas tutaj na wybrzeżu.
Od którego roku to się tak mniej więcej zaczęło?
To zaczęło się w latach 80., prawda? A taki rozwój żywy był w latach 90., także ja mogę powiedzieć, że to zawsze mówiliśmy, że na przełomie wieków, czyli wtedy, kiedy był przełom wieku 20. i 21., to że my osiągnęliśmy takie nasycenie sieci stacji dializ i takie możliwości dializoterapii, że leczenie to było dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, choroby podstawowej, czegokolwiek.
Dzisiaj się wydaje to nieprawdopodobne, że że można byłoby mieć utrudniony dostęp do dializy.
Tak, no dzisiaj to jest normalne, prawda? Dzisiaj to jest normalne. A tak jak mówiłem, no 10 czy 20 lat wstecz, to myśmy komisyjnie dokonywali jakby wyboru, czyli byliśmy taką no, komisją, prawda, która pełniła samozwańczo rolę Pana Boga, prawda?
A Panie Profesorze, a tą niewydolność nerek, o której wspominał Pan, można jakoś w ogóle zatrzymać, nie wiem, lekami, w jakiś sposób przeciągnąć ten moment, kiedy dializa jest potrzebna, a w efekcie zawsze jest konieczność przeszczepiania nerki?
Tak, można powiedzieć, że z drugiej strony znowuż, tak jak wtedy na początku powiedziałem, że to był ten głód wiedzy, prawda, który mnie pchnął do nefrologii, a później to własne takie zobowiązanie, jeśli chodzi o leczenie tylko zastępcze, to tutaj znowuż zadziałała przekora, prawda, w jakimś stopniu. Kiedy rozwinęliśmy już możliwości leczenia narkozastępczego, rozwinęła się dializoterapia, rozwinęła się przeszczepianie nerek, prawda, w całej Polsce, to wówczas no, pomyśleliśmy, że czas przestać czy ograniczyć tą liczbę tych pacjentów dochodzących do tego skrajnej postaci przewlekłej choroby nerek.
No właśnie, bo powiedzmy może wtrąćmy tutaj może taką dygresję, bo to jest choroba bardzo powszechna wbrew pozorom.
Tak jest.
To może jest się o tym tak nie mówi z różnych powodów.
Ale musieliśmy
wcześniej...
po pierwsze to wiedzieć, prawda, czy ona jest rzeczywiście powszechna i udowodnić to, prawda? Bo tak no, wiadomo, że tak jak mówiłem na początku, jeśli się rozmawia, to się rozmawia w towarzystwie może o chorobach serca, prawda? No ktoś jest chory na serce, no to wypada nawet się tym pochwalić, tak, prawda? Albo pożalić, prawda? No może jeszcze o chorobach płuc, prawda? Ale o chorobach nerek, no to się nie rozmawia, prawda? I choroby nerek były zapomniane nawet z tego punktu widzenia. W związku z tym po pierwsze musieliśmy to udowodnić. Myśmy przeprowadzili pierwsze w Polsce, tutaj w Gdańsku, znaczy przez ośrodek gdański przeprowadzone, natomiast one były prowadzone w Starogardzie i powiecie starogardzkim. I pierwsze w Polsce takie badania epidemiologiczne, taki pilotaż epidemiologiczny, nazywał się on Polnef. Myśmy tak go nazwali pod takim hasłem, gdzie w tym badaniu wykazaliśmy, że w Polsce 11-12% tej społeczności, ale co można przełożyć jakby na społeczność polską, bo myśmy zbadali 2,5 tysiąca, zaprosiliśmy do badań 10 tysięcy, zgłosiło się co czwarty pacjent, czyli przebadaliśmy ponad 2,5 tysiąca osób i wśród tych 2,5 tysiąca osób występowania przewlekłej choroby nerek, na różnym etapie oczywiście, stwierdziliśmy u prawie 12%. No.
Czyli około, przekładając na polskie warunki, około 4 milionów ludzi.
Około 4 milionów ludzi. Zresztą to samo, bo to nie tylko myśmy byli tacy, prawda, mądrzy i sprytni, prawda? To samo w tym samym mniej więcej czasie toczyły się różne badania epidemiologiczne na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, prawda, w Hiszpanii, nawet w Afryce prowadzono tego
czyli
typu badania.
To jest armia ludzi chorujących na przewlekłą niewydolność nerek.
I mniej więcej z tych badań średnia wynika, że około 11, właśnie między 11 a 12% ludzi na świecie, czyli ma jakiś stopień przewlekłej choroby nerek, czyli na świecie dotyczy to około 600 milionów ludzi, wtedy dotyczyło, a w tej chwili nawet więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę rosnącą populację, a w Polsce ponad 4 miliony.
Panie profesorze, od kiedy mamy w Polsce program wczesnego wykrywania chorób nerek i co się zmieniło tak naprawdę? Czy ci ludzie, którzy są chorzy, oni wcześniej mają szansę na dotarcie do specjalisty, zajęcie się w ogóle tym problemem, uświadomienie go sobie?
No, takie były założenia programu wczesnego rozpoznawania przewlekłej choroby nerek, bo to nie było rozpoznawania jako sztuka dla sztuki, prawda? Tylko nam chodziło o to, że jeżeli wcześniej się rozpozna przewlekłą chorobę nerek, czyli na początkowym etapie, to istnieje szansa, żeby zahamować ten proces. Przewlekła choroba nerek jest takim swoistego rodzaju perpetuum mobile. Jeżeli się jej nie zahamuje, prawda, to ona sama toczy się i posuwa się naprzód, prawda? Niezależnie od choroby podstawowej, jaka
ją wywołuje. Ale są tego konsekwencje oczywiście.
Tak. Ona to toczy się i rozwijają się kolejne szczeble, zmniejsza się wielkość filtracji kłębuszkowej, prawda? I pacjent wchodzi w niewydolność nerek, najpierw wyrównaną, a potem w tą skrajną postać, gdzie wymaga już leczenia narkozastępczego.
Czyli to jest od 90-tych lat gdzieś mniej więcej? Mamy
To jest mniej więcej od przełomu 90-tych i 2000-tych. Można powiedzieć, że początku 2000-tych
lat. Mamy ten program.
20 lat tego programu. I co było potrzebne? No przede wszystkim była potrzebna edukacja. Czyli edukacja lekarzy rodzinnych, edukacja potem lekarzy internistów, edukacja lekarzy diabetologów, prawda? I edukacja powszechna. edukacja potem społeczeństwa również, prawda? Bo tutaj tylko i wyłącznie świadomy pacjent może się zgłosić, czy powinien się zgłosić do lekarza, jak również świadomy lekarz powinien takiego pacjenta wychwycić, prawda? Tu wystarczy prostą rzecz, prawda? Wystarczą dwa proste badania. Jedno badanie to jest wspomniane już przeze mnie badanie ogólne moczu, prawda? Tanie badanie, prawda? I nie wymagające żadnej dyskusji. Natomiast drugie badanie to jest oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy, bo w chwili obecnej już też tak jest, że jeżeli się oznaczy stężenie kreatyniny w surowicy, to automatycznie to laboratorium podaje wielkość tak zwanego współczynnika filtracji kłębuszkowej. Wprowadzenie tego również to jest nasza zasługa, prawda? Bo myśmy walczyli o to, żeby wszystkie laboratoria, nasze laboratorium na przykład u nas w szpitalu klinicznym obecnym UCK, jako pierwsze w Polsce wprowadziło powszechność tego, że była oznaczana kreatynina, to automatycznie był wyliczany ten wskaźnik, prawda, i był podawany łącznie z wynikiem kreatyniny. Walczyliśmy o tym po to, żeby to wprowadzić powszechnie we wszystkich laboratoriach. Najpierw w dużych laboratoriach, potem małych, potem w całej Polsce. Ja mogę
to
powiedzieć,
się udało.
To się udało. Ja mogę powiedzieć, że w tym względzie to my stoimy w tej chwili lepiej niż Japonia, prawda? Czyli możemy powiedzieć, że spełniliśmy zamierzenia, prawda, jednego znanego pana z Gdańska, który mówił, że kiedyś przegonimy Japonię, prawda? Myśmy przegonili, bo u nas w ponad 90% laboratoriów jest automatycznie podawany ten wskaźnik.
Musimy zrobić teraz krótką przerwę, panie profesorze, ale wrócimy do tej rozmowy. Pan profesor Bolesław Rutkowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii, przewodniczący Niezależnej Komisji Bioetycznej do spraw badań naukowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest z nami. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Bolesław Rutkowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii, a także przewodniczący Niezależnej Komisji Bioetycznej do spraw badań naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja chciałam jeszcze, zanim zaczniemy mówić o tym, czym zajmuje się bioetyka i ten drugi temat poruszymy, wrócić na chwilkę do tego leczenia nerkozastępczego, bo nie zdążyliśmy w poprzedniej części powiedzieć. Czy to zawsze te problemy z nerkami, one się muszą kończyć dializoterapią i finalnie przeszczepem nerki. Czy da się w jakiś sposób tą destrukcję tego filtrowania zastąpić? Bo ludzie sobie mogą myśleć, jak serce nie działa, to się rozrusznik proponuje. Jak nie działa filtrowanie, można coś zaproponować innego niż dializę?
No póki co to niestety nie. To znaczy my możemy zaproponować to, co jest sensem tego programu wczesnego wykrywania chorób nerek. W tej chwili to moi następcy już mówią o opiece skoordynowanej, prawda, albo co takie ładne słowo obecnie często używane, opiece holistycznej. Co to oznacza? To oznacza właśnie wczesne objęcie pacjenta z przewlekłą chorobą nerek. Ale cel jest ten sam dokładnie. Wczesne objęcie pacjenta z przewlekłą chorobą, zidentyfikowanie go, a potem objęcie opieką, bo możemy, mamy cały arsenał postępowań tak zwanych nefroprotekcyjnych, prawda, czy renoprotekcyjnych, czyli oszczędzających albo hamujących proces przewlekłej choroby, postępu procesu przewlekłej choroby nerek.
Czy przez te 20 lat od czasu, jak istnieje ten program dzięki pana działalności i też zespołu wczesnego wykrywania chorób nerek, można powiedzieć, że udało się ograniczyć liczbę chorujących ludzi, którzy wymagają takiego intensywnego leczenia właśnie dializoterapią albo przeszczepów?
Na pewno tak. Bo ja wspominałem o tym naszym programie POLNEF, prawda? Myśmy kilka lat po programie POLNEF zrobili taką powtórkę z rozrywki, czyli wezwaliśmy tych pacjentów, którzy byli do POLNEF-u zaproszeni.
Tak.
Oczywiście nie wszyscy się zgłosili, ale myśmy ich podzielili na dwie grupy, bo wszystkim tym pacjentom zaoferowaliśmy opiekę w naszej poradni chorób nerek, przy klinicznej poradni chorób nerek. Część się zgłosiła, część się nie zgłosiła. Ja muszę powiedzieć, że była wyraźna różnica. Ja nie wchodzę w co otrzymywali ci, co się zgłosili, prawda, jakie leki i tak dalej, ale była wyraźna różnica w postępie przewlekłej choroby nerek między tymi, którzy byli pod kontrolą, a tymi, którzy nie byli pod kontrolą, prawda, czyli to świadczy również o tym, że to leczenie nefroprotekcyjne ma sens, prawda, zresztą my to wiemy do szeregu innych badań.
Pan profesor ma pewnie takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
W tym względzie muszę powiedzieć, że mam poczucie, że jestem spełniony, to znaczy, że te moje zamierzenia, prawda, które które sobie tam gdzieś wykułem w sobie, prawda, że one no, zostały spełnione i że to gra, prawda, że to moi następcy to kontynuują.
To porozmawiajmy teraz chwilę o tym, czym zajmuje się Niezależna Komisja Bioetyczna do spraw badań naukowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, ale żeby w ogóle rozmawiać, to może trzeba wyjaśnić by było słuchaczom, czym jest bioetyka i jakimi zajmuje się zagadnieniami na początku.
Bioetyka to można powiedzieć tak, no, że to jest zlepek dwóch jakby dziedzin, prawda? Jest to z jednej strony etyka, która jest czymś, no, powszechnym, prawda, i uniwersalnym, natomiast z drugiej strony bio, to znaczy, że związane jest to z życiem, prawda, że jest to związane z biologią, że jest to związane z medycyną. Czyli to jest etyka postępowania, prawda, przez medyków, przez badaczy, przez biologów, przez tych, którzy no, chcą, jak to mówią niektórzy moi koledzy, prawda, szczególnie chirurdzy, prawda, są tacy badacze, którzy no, chcą ukraść czy wykraść tajemnicę życia. Prawda? No, natomiast stąd nasza
jest
komisja.
Jest pokusa, żeby nie było, żeby przekraczać pewne granice, tak. I od tego jest komisja, żeby pilnować.
Od tego jest komisja. Prawda? Każdy projekt badawczy, projekt, którym mamy do czynienia z czymś, co się ogólnie nazywa eksperymentem medycznym, w którym bierze udział pacjent, obojętnie czy to jest to nowy system diagnostyki, czy jest to coś, co już istnieje, ale w innych aspektach stosowane, czy są to nowe leki zastosowane, czy są to stare leki, ale zastosowane w innej konfiguracji. To wszystko traktuje się jako eksperyment medyczny, prawda? I zawsze ten eksperyment medyczny musi być oceniony przez członków komisji bioetycznej, prawda? My oceniamy te projekty, prawda? Każdy z nas, członków komisji, otrzymuje, ja rozdzielam te projekty, prawda, kiedy do nas przychodzą. Każdy z nich, z nas opracowuje swoją opinię na temat tego projektu, patrząc właśnie pod kątem widzenia, czy to postępowanie zachowuje wszelkie reguły etyki. Prawda? Po pierwsze, czy badacze, prawda, jest to odpowiednia grupa, prawda? Czy są odpowiednio wykształceni, żeby tego typu badania przeprowadzać, bo już w naszej chociażby w ustawie o zawodzie lekarza jest wyraźnie stwierdzone, że kierownikiem badań, w których jest eksperyment medyczny, może być, czy musi być wręcz, no, specjalista w danej dziedzinie, która tego dotyczy, prawda? A nie no, ktoś, kto jest zupełnie laikiem w tym, że on by chciał coś zbadać. Prawda? To samo dotyczy badań studenckich. Oczywiście one nie są ograniczone tym, że studenci nie mogą uczestniczyć w badaniach. Tak, no bo to są koła naukowe studenckie, prawda? Ale ich kierownikiem musi być doświadczony lekarz, którym jest w danej specjalności, prawda? Bo inaczej to trudno sobie wyobrazić w ogóle uznanie tego za metodyka, która jest przyjęta, prawda? Jest to metodyka, która musi zachowywać przede wszystkim no, znaną zasadę, prawda? Primum non nocere.
Czyli, no właśnie, bo to wszystko dla bezpieczeństwa
musi przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym etapie musi być zawsze zachowane. Prawda?
Panie profesorze, pan taki trochę jak Cerber jest, prawda? Żeby tu nie dopuścić do nieprawidłowości, ale czy pana zdaniem obecnie ludzie, pacjenci, my, społeczeństwo, możemy się czuć bardziej bezpieczni dzięki właśnie działalności takich komisji, takich naukowców, którzy pilnują, żeby wszystko było prawidłowo i nie dochodziło do żadnych nadużyć, bo ja pamiętam czasy, kiedy ludzie bardzo bali się badań klinicznych. Uważali, że to jest eksperymentowanie na nich, tak? Gdzieś dochodziły do nas też takie sygnały z zachodu, że ludzie wręcz zgłaszają się dla pieniędzy, żeby poddawać się jakimś eksperymentom, gdzie później opisywano jakieś tragiczne historie. To wszystko gdzieś tam w głowach zostaje. Natomiast jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo? Czy ludzie zaczęli rozumieć, że badanie kliniczne to jest dla nich też szansa? Bo często mają szansę skorzystać z substancji, które nie są jeszcze na rynku jako leki na przykład, ale mogą uratować ich życie albo zdrowie.
Oczywiście, tutaj może tylko wtrącę, że no mamy jakby dwojakiego rodzaju te badania kliniczne. Jedne są te badaniami tak zwanymi komercyjnymi, drugie są niekomercyjne, prawda? Komercyjne na ogół są to badania, które są finansowane przez sponsorów, czyli finansowane przez najczęściej przez firmy, prawda, farmaceutyczne bądź firmy medyczne. Natomiast
we wszystkich... macie od razu światełko, wam się zapala
no
bardziej,
tak, zapala się światełko, ale trzeba pamiętać tak, że te firmy wszystkie tworząc ten projekt, prawda, najczęściej to nie one same nawet tworzą projekt, ale wynajmują specjalne firmy, które się specjalizują w układaniu projektu, przeprowadzaniu go i kontrolowaniu, prawda? Natomiast z drugiej strony oni mają wewnętrzne jakby komitety bezpieczeństwa, które na każdym etapie badają, prawda, ten program i wyniki wstępne tego programu i są zobowiązane, no, jeżeli przekraczane są granice bezpieczeństwa, są zobowiązane albo wprowadzić poprawkę do programu, prawda, albo, i tych poprawek czasami przedstawia się wiele, albo program zamknąć w ogóle, bo też tak bywa. Po drugie, wszystkie badania, niezależnie czy są komercyjne, czy niekomercyjne, jeżeli dotyczą eksperymentu medycznego, są dobrowolne, prawda? Czyli pacjent musi dostać od lekarza, tego prowadzącego te badanie, informacje, prawda? On dostaje informacje na piśmie, prawda?
I może ale w każdej również... chwili się wycofać?
Proszę? Tak.
Może w każdej chwili.
I nie tylko, że dostaje te informacje, prawda? On ma prawo do zadania pytań jakichkolwiek, jeżeli są jakiekolwiek z tym wątpliwości, no bo on może nie rozumieć pewnych sformułowań medycznych, prawda? Czyli musi ten prowadzący badania mu wytłumaczyć, no tak jak najprościej, tak żeby doszło do pacjenta. Pacjent podpisuje potem, albo nie podpisuje, formularz, tak zwany formularz świadomej zgody, prawda? Czyli on udziela zgody, natomiast tą zgodę ma prawo wycofać na każdym etapie prowadzenia badania bez żadnych konsekwencji dla siebie, prawda? On ma prawo wycofać się z każdego badania, człowiek, który w nim uczestniczy, bez podania nawet przyczyn, prawda? Nie chce, chce się wycofać, albo źle się czuje, na przykład ten lek mi szkodzi, prawda? Nie wiem, no mam nudności, mam biegunkę, prawda? Cokolwiek.
A jak sobie by ktoś zaczął w szpitalu robić takie badania bez zgody komisji bioetycznej? No, po cichaczu, jak to się mówi. To
tak,
jest w ogóle
to
możliwe?
To ma krótkie nogi, krótkie ręce i nogi. Oczywiście to nie jest wtedy rola naszej komisji, prawda, tylko odpowiednich organów odpowiedzialności zawodowej, prawda, no a potem również i odpowiedzialności karnej, prawda. On podlega takim konsekwencjom, tak, oczywiście, że tak. No, natomiast dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć tak, że zarówno jeden, jak i drugi rodzaj badań jest ubezpieczony. Nie? To znaczy ubezpieczenie badania komercyjne mają wykupione polisy przez sponsora, które to polisy dotyczą ubezpieczenia tak, samego badacza, prawda? Instytucji, która przeprowadza badania, no i oczywiście przede wszystkim pacjenta, prawda? Czyli wszystkie te trzy składniki tego badania, trzy elementy tego badania podlegają ubezpieczeniu. W badaniach niekomercyjnych, już w chwili obecnej, od roku mniej więcej, na przykład u nas, Uniwersytet Medyczny musi ubezpieczać, prawda, badania, które są badaniami no, wymyślonymi przez naszych pracowników, prawda, pracowników uniwersytetu, a które nie są no, badaniami komercyjnymi, które są przez jakiegoś sponsora gdzieś tam finansowane, ale które są finansowane na przykład no, z Funduszu Badań Statutowych, prawda, z funduszu pochodzącego z grantów, prawda, na przykład Narodowego Centrum Nauki czy jakichkolwiek, prawda. Natomiast no, trudno, żeby badacz sam wykupował polisę ubezpieczeniową, bo jego na to nie stać, prawda. W związku
czyli
z tym,
żeby to w ogóle było możliwe, ta. I tak jest potrzebna zgoda.
Tak.
I nie da się
oczywiście
obejść
i instytucja jako ten musi ubezpieczyć. Także.
A panie profesorze, zanim rozpocznie się jakiekolwiek badania, robi się jakąś analizę, powinna być przedstawiona komisji, na przykład analiza jakiegoś ryzyka albo jakichś skutków, na jakiej podstawie państwo podejmujecie tą decyzję na tak albo na nie, bo przecież to dopiero ma być to badanie zrobione, więc
oczywiście
trzeba wiedzieć, jakie będą cele, jakie są, tak?
I nie, no, musimy
uda.
Wiedzieć, jakie są cele, musimy wiedzieć, jaka jest metodyka, prawda? I na każdym etapie, jakie są potencjalne zagrożenia dla pacjenta. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to my odsyłamy ten wniosek do ten, że muszą nam wyjaśnić albo pojaśnić, że tak powiem, prawda, to i tamto, albo dodać szczegółowe dane, prawda, jak chociażby, no taki zupełnie przykład, prawda, podam prosty. Nie? Są badania, które polegają na tym, że się pobiera krew, prawda, tam nie wiem, raz, pięć, dwa, pięć, osiem w ciągu różnego okresu czasu, prawda. My musimy wiedzieć, ile mililitrów krwi ten badacz pobierze, prawda, temu pacjentowi, bo nie może go, prawda, skrwawić zupełnie, no, do szpiku kości, prawda. W związku z tym, jeżeli nie poda badacz tego, no to my to odsyłamy, proszę nam podać, prawda, jaka jest objętość krwi pobieranej, prawda. Jeżeli wydaje nam się, że to jest zbyt duża objętość, prawda, tej krwi, to
czyli
również
to są
odsyłamy,
bardzo szczegółowe, mówimy, rzeczy, które muszą być ustalone.
Oczywiście.
I to jest taki dekalog, których się badacz później musi trzymać, ta decyzja komisji. A proszę powiedzieć, czy przepisy RODO, które weszły jakiś czas temu, i w ogóle przepisy takie administracyjne, dotyczące no, różnych dziedzin naszego życia. One mogą komplikować tutaj też trochę sytuację, czy to jest...
Troszkę mogą, ale myśmy zawsze wymagali tego, prawda? I taki jest wymóg w ogóle w przypadku badań klinicznych, badań naukowych, że zawsze zachowana jest anonimizacja pacjentów, że pacjent nie może być powszechnie dostępny, jego imię, nazwisko, prawda, i inne cechy, chociażby PESEL, na podstawie którego można tego pacjenta ktoś może zidentyfikować poza badaczem, prawda, oczywiście, no bo badacz musi mieć dostęp do jego danych, prawda, bo śledzi ten sposób postępowania, także ta anonimizacja, prawda, i tak dalej, którą RODO wprowadziło i zaostrzyło jeszcze, ona jest, można powiedzieć, od początku zawsze stosowana była przez nas i zawsze była wymagana.
Czyli każdy, kto chce jakiekolwiek badanie, musi być zgoda komisji, nie ma tutaj możliwości jakiejś samowolki.
Nie ma możliwości samowolki, absolutnie.
Profesor doktor habilitowany Bolesław Rutkowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii, przewodniczący Niezależnej Komisji Bioetycznej do spraw badań naukowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani Profesor za przyjście do studia, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. Radiowo, naukowo.